dźwięki IT. Suchary. ITT.
Cześć.
Witamy serdecznie w 57. odcinku podcastu ITT, a witają Was
Dawid Chruścielski oraz
Grzegorz Kotlarz. I klasycznie zaczynamy od co tam u nas. Dawidzie, co tam się dzieje u Ciebie przez ostatni, chyba miesiąc już, co? Się nie słyszeliśmy.
Tak, no teraz więcej nazbieramy, nie? Ale jest to spowodowane tym, co się u nas dzieje, czyli teraz wypuszczamy filmiki też na YouTube'a, gdzie możemy coś pokazać i to też chciałem o tym wspomnieć, że zapraszamy na nasz angielski tym razem kanał na YouTubie, gdzie tym razem z wizją pokazujemy no różne wizje właśnie.
W końcu jest jakaś wizja w tym, co robimy.
W końcu jest jakaś wizja, także faktycznie no zapraszamy tam. Na pewno jesteśmy więcej w stanie przekazać w ten sposób, mając ten dodatkowy zmysł, który możemy wykorzystać, czyli wzrok. Także faktycznie, no i oczywiście wszystko jest w dobrym smaku. Natomiast jeśli chodzi o to dalej co u mnie, to chciałbym się cofnąć do poprzedniego odcinka, w którym polecałem setup i w sumie nadal polecam, ale muszę z ręką na sercu powiedzieć, że u mnie się nie sprawdził i zrezygnowałem, ponieważ większość aplikacji, które chciałem wykorzystać, okazało się, że mam już kupione po prostu, bo wcześniej nie wiedziałem o tym setupie, więc pewnie długoterminowo lepiej wychodzi kupić sobie kilka licencji niż z jakiejś tam selekcji, chociaż z drugiej strony, jak nie wiemy co chcemy, to może jest to fajny patent, żeby zrobić sobie takiego triala, potestować różne oprogramowania i zobaczyć na co chcemy tą licencję kupić, żeby mieć ją jakby wieczyście i sobie pokorzystać, nie?
No właśnie, bo to jeżeli istnieje opcja na tą lifetime licencję, no to rzeczywiście prawdopodobnie się to lepiej opłaca, ale podejrzewam, że jeżeli jest to korzysta ktoś z oprogramowania na bazie subskrypcji, to raczej ten setup wyjdzie lepiej.
No tak, zdecydowanie. Natomiast no, u mnie się to nie sprawdziło. Także z ręką na sercu muszę powiedzieć, że jednak polecam, ale w konkretnym kontekście. I druga rzecz, właściwie trzecia z tych rzeczy, co u mnie, to chciałem tylko napomknąć, że jeśli mamy w firmie taką sytuację, że tworzymy dużo nowych mikroserwisów, bo wiadomo, to jest bardzo fajne i fancy, to często zachodzi taka potrzeba, że musimy tworzyć od nowa coś, tworzymy pipeliny, tworzymy cały projekt, tworzymy dużo różnych bajeranckich rzeczy i generalnie za każdym razem robimy to samo. I żeby się tego pozbyć, to jak ktoś trzecie stulecie klepie w dotnecie, to polecam coś takiego jak dotnet templates, ponieważ u siebie to wprowadziliśmy i faktycznie jest to dość rozsądna rzecz do zrobienia. Mamy na to całą roadmapę, co tam jeszcze musimy dopchać, żeby to dawało taką trochę większą wartość, ale w podwalinach generalnie robi się z tego po prostu NuGet package, który sobie możemy zainstalować do naszego środowiska i używamy całego tego template'u, żeby sobie stworzyć coś, co już wykorzystuje nasze wewnętrzne paczki w odpowiedni sposób, nasze nazewnictwo itd. itp. Fajna rzecz, więc generalnie polecam, bo no, przyspiesza znacznie robotę, którą mamy do wykonania. I to tyle, co u mnie.
Czyli to rozumiem, jak tworzysz nowy projekt dotnetowy, to możesz to wybrać tak, jako template projektu? Czy jak to
albo
działa?
Projektu, albo solucji, bo to w zależności od tego, jak sobie tam myślimy w tym kontekście tego Explorera, tak, możesz tak, właśnie tak. Całą solucję, na przykład w ramach której masz kilka projektów i na przykład wyobraź sobie, że masz od razu wyklepane, wiesz, jakieś tam API i dodatkowo do niego już unit testy.
Okej, okay, to fajna sprawa, na pewno przyspiesza pracę, jeżeli już jest jakiś właśnie way of working wypracowany w zespole.
No polecanko generalnie, warto.
A trudne do wykonania? Tak jeszcze jakbyś mógł?
Nie.
Okej. Okay. A dla ciebie wszystko jest proste.
Nie. Dobrze, co tam u ciebie, Grzegorzu?
A u mnie przez ten miesiąc trochę się zmieniło. Między innymi projekt, w którym pracuję i początek miałem bardzo, bardzo multimedialny, bym powiedział, ponieważ teraz pracuję nad projektem, który obraca się w domenie krykieta, takiej gry, nie takiego jedzenia jakby co, to...
Dobre, przygotowane in advance, rozumiem.
Nie, bo już właśnie
padło.
Padło już gdzieś z ust kolegów i nie tylko, nawet rodzina tak, ha, krokieta, teraz tak robisz. Tak, tak. W każdym razie, z racji, że nie mam w ogóle pojęcia, znaczy, może inaczej, nie miałem w ogóle pojęcia, jak ta gra wygląda, o co w niej chodzi, jakie zasady tam panują, to moim pierwszym zadaniem w pracy było obejrzenie meczu krykieta. Tak, bardzo ciekawe zadanie jak na początek. Pół dnia zajęło mi obejrzenie meczu krykieta pierwszego dnia pracy.
Przepraszam, czy mecz w krykieta gra trwa pół dnia?
O, panie, to jest najkrótsza forma meczu.
Okay,
trwał on
okay, good to know.
3,5 godziny, ale ogólnie są... Jeju, muszę zajrzeć do moich notatek z pracy, bo mam autentycznie przed sobą zeszyt, w której mam, teraz Dawid to widzi, mam narysowane po prostu boisko krykieta i wszelkie funkcje, jakie tam pełnią zawodnicy i tego typu rzeczy. W każdym razie to jest mecz, który składa się z dwóch połów, każda połowa ma powiedzmy 20 takich rund i to jest najkrótsza możliwa opcja. Są mecze, które mają 50 takich rund w połowie i jest jeszcze trzecia opcja, taka oryginalna, z tego co pamiętam, i ten mecz trwa 5 dni. Po prostu 5 dni. Grają od rana do wieczora, idą spać, wracają i tak 5 dni grają. Nie? Ciekawy
sport.
Za
dużo czasu mają.
Tak, więc pół dnia mi zajęło i to była ta forma najkrótszego krykieta. A co ciekawe, ponieważ będzie tam dużo integracji systemów, to moim drugim taskiem w pracy było wysłuchanie podcastu ITT o integracji systemów. Ciekawe w sumie to było. Sam sobie to oczywiście wymyśliłem, bo wiem, że będziemy integrować systemy i mówię, pamiętam, że mam jakieś materiały na ten temat. Przesłucham sobie sam dla siebie, żeby sobie odświeżyć, po prostu przygotować się do tego.
I co warto było?
Warto było, polecam odcineczek. Oczywiście razem też z dopowiedzeniem wszystkiego, co było przez nas wypowiedziane w postaci tego artykułu na blogu Fowlera, You Can't Buy Integrations, on też poszedł w ruch. Mhm.
Spoczko. No dobra, to co? Hop do tematu chyba, nie?
Hop do tematu.
Temat brzmi dość zaawansowanie, ale wcale nie jest. Subdomeny w architekturze, a aspekt bezpieczeństwa, dlaczego warto?
Brzmi jak wypracowanie jakieś, rozprawka na maturę.
Tak, no to lecimy z tematem w takim razie.
Informatyka, matura i masz rozprawkę taką do napisania.
No, to takie trochę od razu byś polski zahaczył, nie? Natomiast
tak.
Lecimy do mięsa, co? I
jasne.
Jakby w ogóle temat, wokół którego się tutaj będziemy obracać tak naprawdę, taki zbiór wzorców różnych, to jest Domain Driven Design, czyli taka paczka na pozbierane różne wzorce tak naprawdę, które też dzielą się na dwie grupy, strategiczne i taktyczne. Dużo by o tym gadać, bardzo dużo materiałów na ten temat powstało w internetach, więc odsyłamy do materiałów z przyszłości, które na ten temat zrobimy. Natomiast quick Google i wszystko będzie. Jeśli chodzi o ten podział, czyli te strategiczne i taktyczne, taktyczne sobie tutaj pominiemy zupełnie tak naprawdę w tym naszym przypadku. Wystartujemy od tych strategicznych właśnie, które są generalnie ważniejsze tak naprawdę, bo one są na tym wyższym poziomie, na tym właśnie strategicznym poziomie tego naszego wytwarzania oprogramowania, powiedzmy, czyli tej naszej aplikacji, załóżmy, że to będzie zbiorem tego wszystkiego, to nasza aplikacja. I teraz tak, w Domain Driven Design wyróżniamy sobie kilka konceptów, teraz sobie przez nie przejdziemy. Pierwszy taki koncept to jest domena. I co to jest domena? Domena to jest to... Często używamy w ogóle tego słowa, że ta domena i tak dalej, nie? I tu nie chodzi o tą domenę typu www.coś tam, nie? Tu oczywiście to ten żart musiał paść. Jeśli chodzi o domenę...
ITT.pl.
A, ITT.pl, no tak. Natomiast jeśli chodzi o domenę w kontekście Domain Driven Design, kontekst to też ważne słowo, o tym sobie powiemy, to domena to tak naprawdę ten obszar, wokół którego obraca się nasz biznes. Czyli tak jak na przykład, Grzegorz, ty ogarniałeś sobie, jak się gra w krykieta, to tak naprawdę eksplorowałeś domenę biznesu, w którym firma, dla której pracujesz, operuje. W skład tej domeny wchodzą właśnie różne pojęcia.
Czyli zacząłem od DDD w mojej pracy.
Dokładnie. Od poznania domeny, od tego, co tak naprawdę powinieneś wiedzieć, nie? Najważniejszej rzeczy, bo tak naprawdę robisz dla tej domeny, dla tego biznesu to oprogramowanie, nie? I to też jakby ostatnio gdzieś słuchałem jednego z podcastów polskich, nie pamiętam, który to był podcast, ale był to na pewno podcast, w którym był Oskar Dudycz i on też wspominał w kontekście tego bodajże, że no to co, to DDD tak naprawdę wprowadziło, że my programujemy dla biznesu, a wcześniej co, nie programowaliśmy dla biznesu? No programowaliśmy, ale teraz sobie to tak dosłownie mówimy, nie? To też jakby warto powiedzieć, że po prostu mówimy sobie o tym tak wprost, że słuchajcie, to jest ważne, nie? Że jakby nie zafiksowujmy się na czymś innym, bo robimy to dla biznesu, to jest najważniejsze. Bo programiści często lubią sobie jednak zrobić sztukę dla sztuki, nie?
Oj tak.
I właśnie ta domena to jest taki zbiór tak naprawdę wszystkich tych procesów, tych pojęć, które są w ramach tego, w czym tego świata, mikroświata, wycinka całego świata, w którym operuje nasz biznes tak naprawdę. Ale oczywiście jak każdy wycinek można go podzielić na mniejsze, chyba że to jakieś kwarki. Natomiast subdomena, czyli kolejne pojęcie, to jest właśnie taki wycinek tej naszej domeny. I subdomena z kolei to jest coś, co odkrywamy w ramach naszego biznesu. My sobie powolutku, tak naprawdę, domena to nie jest coś, co my wymyślamy. To jest bardzo ważna rzecz. Przepraszam, subdomena. To nie jest coś, co my wymyślamy. Subdomena jest to coś, co my odkrywamy. Czyli to jest jakbyśmy mieli ten fog of war w grach, nie? Tak naprawdę. Tą mgłę wojny naszą. Ostatnio grałem w Cywilizację. Kocham i nienawidzę, ponieważ włączam, spędzam ileś godzin nad tą grą i jakby nic się nie wydarzyło w moim życiu, nie? Ale generalnie za każdym razem...
Wynika, prawda?
Dokładnie, ale to są takie heroesy, nie? Powiedzmy.
A ty masz, widzę, często takie love-hate relationship z grami.
To prawda, to jest true. Dobrze, no i teraz... Ta subdomena nasza to jest ten taki wycinek, który odkrywamy, czyli mamy tą naszą mgłę wojny i chodzimy sobie po tym naszym biznesie, pytamy różnych ludzi i mówimy, ej ziomuś, a tutaj to co się dzieje? I on nam mówi, a tu się dzieje to i to. I mówimy, aha, to będzie to. To będzie taka poddomena, taka subdomena, nie? No i w ten sposób sobie tutaj ja przynajmniej interpretuję subdomenę, czyli taki właśnie nasz wycinek. I teraz... Te subdomeny również dzielą się na grupy. W sensie możemy je po prostu tagować, nie? Powiedzmy, to jest bardziej niż grupowanie, to jest takie tagowanie ich trochę. Czyli niektóre są otagowane jako taka korowa subdomena. Korowa to jest taka, która jest najważniejsza dla naszego biznesu. To znaczy ona nam przynosi pieniądze, ona jest naszym wyróżnikiem względem naszej konkurencji. To znaczy, jeśli robimy na przykład, nie wiem, jakiś sklep i mamy jakiś super turbo AI system do rekomendowania produktów i to on powoduje, że ludzie u nas kupują, bo ten system jest tak nieziemski, że chcą z niego korzystać, no to jest nasz wyróżnik, to jest coś trudno kopiowalnego, to jest interesujący problem z taką bardzo wysoką złożonością tego wszystkiego. Czy na przykład, nie wiem, rekomendujemy jakieś podróże, bukujemy tego typu rzeczy, to jest coś skomplikowanego. Mamy jakieś, nie wiem, polityki podróży i to jest nasz wyróżnik, nie? Że na przykład człowiek nie może zabukować sobie podróży, jeśli nie spełnia jakichś wymagań. To jest coś, co jest bardzo, bardzo ważnym wyróżnikiem, nie? Chociaż taka na przykład poddomena, może tu by się można było kłócić, gdzie ona tak naprawdę trafia, bo może by mogła trafić do innej opcji. Czyli na przykład do takiej poddomeny, która by była otagowana jako supportująca. Gdzie? To complexity jest trochę niższe. Można to kupić bądź wyoutsourcować, też nie zawsze. Można to zrobić in-house tak naprawdę. Chociaż problem jest oczywisty. No w sumie problem ten z politykami problem z politykami jest oczywisty, no wiadomo.
Raczej każdy jest świadomy, tak?
Tak, natomiast ta polityka bezpośrednio, te polityki, ta aplikacja tych polityk podróży na przykład, one bezpośrednio nam pieniędzy nie przynoszą, nie? Natomiast, albo na przykład, nie wiem, panel administratora. To jest coś customowego dla naszego systemu. Raczej nie kupimy panelu administratora dla naszego systemu, bo mamy jakieś specyficzne dla naszego biznesu procesy zapewne. W związku z czym taki panel administratora najprawdopodobniej możemy wyoutsourcować albo właśnie no, kupić niekoniecznie, może in-house development znowu, nie? Core'ową na pewno robimy in-house, bo to też nie padło.
Wiesz co, są w ogóle specjalizujące się produkty.
Zaraz mi jakiś dżangowiec tu wjedzie.
Coś w ten deseń, ale są po prostu specjalizujące się produkty no-code, które służą do właśnie tworzenia panelów administratora. Wiem, bo właśnie dzisiaj odkrywałem tę subdomenę supportującą w postaci panelu administratora w naszym nowym projekcie i przyglądaliśmy się, jak, w jaki sposób najszybciej, najłatwiej to zrobić poprzez kupno po prostu tula i podpięcie gdzieś tylko do data source'u.
No właśnie, tylko coś takiego bardziej kwalifikuje to rozwiązanie jako poddomenę o następnym typie, czyli generyczną. Ponieważ problem jest rozwiązany, możemy to kupić, przeadaptować do swoich potrzeb. Skomplikowanie może być duże w takiej generycznej domenie, ale i tak to kupujemy i tylko dostosowujemy, nie? I nie daje nam jakiejś kompetytywnej przewagi. Więc ja bym to w takim przypadku, takiego panelu administratora, może go nawet bardziej zaliczył do generycznej. Natomiast z mojej takiej perspektywy zazwyczaj panel administratora jest tą supportującą rzeczą, bo w sumie jest customowy dla naszego biznesu bardzo często, nie? Chociaż mówię, może faktycznie akurat tu byśmy go mogli zakwalifikować. To jest, widzisz, dużo takich spornych rzeczy w sumie, nie?
No to już zależy. Ciężko jest powiedzieć, dużo, co tam gdzie się dokładnie wydarza, nie? W środku tego panelu, tak?
Tak, trzeba tak pogadać w sumie, bo dostaniesz jakieś gotowe narzędzie i wtedy się dopiero zastanawiasz, okej, ale czy w ogóle ono spełnia moje wymagania, czy ja będę musiał na tyle mocno je dostosowywać, że właściwie to robię in-house development tak naprawdę, nie? Pytanie, jakby gdzie to trafi, jak bardzo specyficzne są moje wymagania, nie wiemy. Dobrze, czyli jeszcze raz podsumowując, subdomeny core'owa, rdzenna, supportująca, wspierająca i generyczna. Czyli mamy te trzy takie domeny, poddomeny
chyba
właściwie.
Pierwszy raz w historii podcastu pierw powiedzieliśmy polską wersję, a później na potrzeby szukaliśmy angielskiej. To generycznie.
Słuchaj, zaraz będziemy gadać o języku wszechobecnym. Nie, no to sobie pominiemy, chociaż troszeczkę napomkniemy o tym języku też. Natomiast kolejna rzecz, która jest, to jest bounded context i nie będziemy tu polskich nazw używać, bo to jest aż mi nieswoje z tym. Natomiast z jakiej perspektywy i to jakby, co to jest bounded context? Bounded context jest to kontekst, czyli jest to perspektywa, z jakiej patrzymy na dane zagadnienia. Co to znaczy? To znaczy, że czym innym jest dla mechanika auto i czym innym dla księgowej w firmie. Dla mechanika naprawiającego auto, no fajnie by było, jakby wiedział, jakie są części kompatybilne, co tam się zepsuło w tym aucie, tego typu parametry. Dla księgowej pewnie będzie to pozycja na zasadzie, o, to auto było naprawione. Ile wyniosło za części ewentualnie, ile wyniosła naprawa, tego typu rzeczy. Natomiast samo auto jako auto, krótka, mała pozycja, pewnie bardzo mało propertiesów, nie? Nazwa, ID, koniec, rocznik, nie wiem, może, niekoniecznie, cholera wie. Z perspektywy analityki, może chcemy dużo więcej, może chcemy wiedzieć, jakie części się psują najczęściej w autach, bla, 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 więc może tutaj faktycznie moglibyśmy sobie powiedzieć, o, na przykład dobra rzecz, nie? Wyobraźmy sobie, że mielibyśmy taki bounded context, że mamy sklep, powiedzmy sieć warsztatów i na podstawie danych historycznych analizujemy sobie, gdzie, jakby które auto na podstawie tych danych historycznych prawdopodobnie ma jaką część uszkodzoną bądź do wymiany, co przyspiesza pracę mechaników i daje nam przewagę biznesową.
Czyli trafia to
czyli core'owa domena.
Core'owej, tak. Tak go to Tagujemy.
Subdomeny właściwie, ale no tak, tak. No i teraz jakby widać, jak sobie można to wymyślać. I co ciekawe, jak się tak pomyśli o tych właśnie, co nam daje tą kompetytywną przewagę, to całkiem ciekawe pomysły wychodzą, co można by było zrobić z tego, nie? Tak naprawdę. W kontekście różnych takich pomysłów na biznes. Natomiast ta perspektywa, z jakiej patrzymy, ona nam często się wyklaruje też na podstawie pewnych wymagań technicznych, nie tylko biznesowych. Na przykład, jeśli chcemy robić jakiś mocny search na produktach, na bazie produktów, które mają jeszcze dodatkowo jakieś różne stany magazynowe w różnych lokalizacjach, bla, 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 dużo różnych rzeczy, czyli w skrócie chcemy użyć jakiegoś Elastika pod spodem, Elasticsearcha, to być może to będzie nasz osobny bounded context, bo patrzymy z perspektywy wyszukiwania danych, które ma w określony sposób działać. Jest to techniczna realizacja tego, nie? Mhm. Więc faktycznie może być to podyktowane jakby nie tylko biznesowymi wymaganiami, tak naprawdę, czy biznesowymi procesami. No procesami, no już tak, no generalnie tak. Natomiast jest dużo różnych jakby sposobów patrzenia na świat i tak naprawdę ten bounded context to jest nasz sposób patrzenia na świat, na tą naszą domenę, traktując domenę jako świat. I teraz taki bounded context, co ważne, może niekoniecznie pokrywać się z subdomeną. To znaczy niekoniecznie jedna subdomena będzie jednym bounded contextem. Co to znaczy? To znaczy, że jeden bounded context może na przykład chcieć mieć informacje o wszystkich lokalizacjach, jakie mamy w ogóle, jeśli chodzi o, nie wiem, sklepy. Chce mieć na przykład na przykład też mieć informacje o cenach produktów. Chce mieć też na przykład description jakiegoś tego produktu, chce mieć inne rzeczy, jakieś parametry, warianty, dużo różnych bajerów, powiedzmy. I to będzie nasz ten full text search jakiś, który możemy sobie wykonywać. Natomiast on nie tylko łączy jedną subdomenę produktu, on też łączy na przykład subdomenę jakąś właśnie stanów magazynowych, czy stanów w sklepach, tego typu rzeczy. Czy na przykład informacje o tym, jakie są lokalizacje w ogóle, nie? To też mogą być jakieś osobne subdomeny i tak naprawdę ten bounded context może wjeżdżać na różne subdomeny, patrzeć na nie z różnych perspektyw, jasne, ale niekoniecznie się z nimi pokrywać. I teraz może to też być tak, że na przykład w ramach jednej subdomeny będziemy mieli kilka różnych bounded contextów, które na siebie najeżdżają gdzieś tam, tylko z różnych stron patrzą na pewne zagadnienia, nie? Encja takiego samochodu jest jedna. Samochód zazwyczaj ma jakieś jedno ID, nie? No ciężko by było, żeby ten sam samochód miał różne tablice rejestracyjne na przykład, albo jakiś tam numer, tak? Bo tablice rejestracyjne się akurat zmieniają, więc to jest zły przykład. Ale na przykład generalnie jest pewne ID samochodu, tak? Jakieś tam numery samochodu seryjne.
Ale pytanie też może po zmianie tablic rejestracyjnych, czy to jest dalej ten sam pojazd. Dla niektórych bounded kontekstów on może być innym pojazdem.
Jasne. I to jest jak najbardziej dobre, nie? Jak najbardziej naturalne. Natomiast, no właśnie, bardzo zależy od case'u, nie? Jeśli chodzi o te relacje tego bounded kontekstu do subdomeny, to właśnie może być to 1:1, wiele do 1, czy 1:1. Czyli możemy tak naprawdę w każdą stronę z tym pójść, nie? Nie ma tutaj reguły. To jest jakby, co jest ważne, bounded konteksty my jakby rozkminiamy, my je wymyślamy trochę, nie? My mówimy sobie, no dobra, taki mamy use case, podyktowany biznesem, to jest taki bounded context. Natomiast umieszczamy go gdzieś jakby na tym obrazie z tymi poddomenami, z tymi subdomenami, nie? Subdomeny odkrywamy, a bounded contexty mówimy, potrzebujemy takiego bounded contextu. I mówimy, tworzymy taki bounded context. Czyli tutaj świadomie jakby aktywnie mówimy, niebiernie nie mówimy, że odkrywamy, tylko aktywnie mówimy, to będzie bounded context. I ten bound, o ile subdomeny raczej są statyczne, no czasem jak je sobie tam odkryjemy lepiej, to się pozmieniają, nie? Ale generalnie bounded context to jest coś, co może ewoluować, może się zmieniać, rotować, w sensie możemy nagle nie potrzebować pewnego bounded contextu, możemy go sobie rozszerzyć o nowe subdomeny, które będzie tam zakrawał, nie? I tego typu rzeczy. Bo my sobie go modelujemy. Tutaj tak naprawdę tu przychodzi nasze modelowanie oprogramowania.
Więc gdzieś powoli zmierzamy do drugiego słowa w naszym temacie, czyli architektura. Mamy pokryte subdomeny, teraz pokrywamy tę część w architekturze.
I to wszystko fajnie sobie brzmi właśnie, tylko dla takiego programisty, który pierwszy raz słyszy o tych konceptach, to sobie myśli tak. No wszystko fajnie, gadacie sobie o słowach, ale co teraz, nie? Jakby jak to się przekłada na aplikację?
Te słowa mają jakąś treść, jednakże no fajnie, no mam bounded context, co mam dalej robić, tak? Mam moją panią księgową, zapytałem, czym jest dla niej samochód, co ona mi odpowiedziała i co dalej.
Tak, no poza tym, że fajnie by było sobie zrobić taką mapę kontekstów generalnie, która będzie mówiła, jak te bounded konteksty między sobą tam rozmawiają, w sensie, jakie są między nimi relacje tak naprawdę, w sensie, który steruje którym, który się musi podporządkować i tak dalej, w jaki sposób one działają. Jeden team najlepiej jak zajmuje się jednym bounded kontekstem, można podzielić to na zasadzie jeden team wieloma bounded kontekstami jak najbardziej, ale raczej nie powinniśmy dzielić, że jeden team, że kilka teamów zajmuje się jednym bounded kontekstem. Nie? I teraz, mając te bounded konteksty, tak generalnie utarło się, że bounded kontekst, no to by nam się przełożył raczej na jakiś tam mikroserwis prawdopodobnie, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. To może być wiele różnych serwisów. To może być monolit i po prostu obszar w tym monolicie jest bounded kontekstem. Niekoniecznie się to tak przekłada. Natomiast nadal bounded context to bounded context i jest to coś wydzielonego. Jest to taki trochę vertical slice, nie? Jak to niektórzy też mówią, w którym wiemy, że coś tam się konkretnego będzie działo i on jest jakiś tam, staramy się, żeby te mikroserwisy no, były jednak niezależne, czyli te bounded contexty no, brzmią tutaj jak fajny match generalnie. Natomiast nie trzeba robić mikroserwisów, żeby używać strategicznego DDD. Możemy sobie mieć.
Bounded context mi się pokrywa z takim sformułowaniem jak moduł gdzieś aplikacji.
Jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre
skojarzenie. I tutaj gdzieś nie? Też od razu istnieje takie sformułowanie, taki koncept jak modularny monolit, co też wtedy od razu pokazuje, że okej, okay, niekoniecznie musimy zawsze jeden do jeden pokrywać to z mikroserwisami.
Jasne, tak, jak najbardziej. No, to jest bardzo dobry punkt. No bo no możemy sobie tam pozbijać te mikroserwisy na jakieś większe serwisy, możemy sobie to rozbić na jeszcze mniejsze i mieć jakieś tam nanoserwisy wręcz, które żyją własnym życiem. Obojętnie, nie ma to takiego znaczenia. Natomiast to, co ma znaczenie, i to jest clue naszego podcastu dzisiejsze, to jest to, że każda z poddomen, z tych subdomen ma pewne swoje
wymagania może?
No to jest dobre słowo, wymagania. Wiemy, że w jakiś sposób troszczymy się o dane, które są w danej subdomenie. I teraz przykład. Jak mamy na przykład wyszukiwanie hoteli albo wyszukiwanie, nie wiem, produktów, które chcemy kupić. Prawdopodobnie nie są to takie tak bardzo newralgiczne dane. Wyszukiwanie hoteli, wyszukiwanie produktów to są takie bardzo generyczne rzeczy, które możemy kupić, chyba że ta baza hoteli jest jakaś unikalna. To wtedy faktycznie możemy sobie inaczej nad tym pomyśleć. Nie? Natomiast prawdopodobnie ten taki katalog tego wszystkiego nie jest na tyle newralgicznym punktem. I teraz wszystko się sprowadza do bycia pragmatycznym tak naprawdę. Bo każda nowa rzecz związana z security, którą chcemy wprowadzić i być jakby jak najbardziej fair względem tego, co robimy i mieć informację, że na pewno te dane nie wyciekną, każda taka rzecz daje pewien narzut implementacyjny. Teraz, żeby być pragmatycznym, przy projektowaniu oprogramowania, przy każdym nowym feature'ze, możemy, mając te wszystkie klocki, o których wcześniej powiedzieliśmy, powiedzieć sobie, ja teraz mam dodać feature, który będzie w takim bounded kontekście, który zahacza o te subdomeny, więc wiem, że w związku z tym będę używał danych klientów, ponieważ zahacza to o dane, o na przykład subdomenę klienta, więc wiem, że to security musi być na jak najwyższym poziomie w tym mikroserwisie. Natomiast w przypadku, kiedy mówiliśmy o tych na przykład bazie hoteli, generalnie każdy sobie może wejść na stronę i wyszukać wszystkie hotele. Więc co z tego, że sobie wejdzie do systemu i też wbije się w tą samą bazę i zobaczy hotele, nie? Jakby...
No tak. No w idealnym
almost
świecie...
Almost public, nie?
W idealnym świecie zawsze tak, no, że security, wiadomo, wszystko musi być bezpieczne, nic nie może wyciec z naszej aplikacji. Ale, no, wiadomo, jak wielki jest to narzut implementacyjny, jak wielki jest to, jak wielka jest złożoność zabezpieczenia rzeczywiście takich rzeczy. I, no, nie ukrywajmy, tak jak powiedziałeś, nie wszystko musi być prywatne. I dzięki temu rzeczywiście ten overhead zabezpieczania wszystkiego, jak leci, schodzi nam trochę z głowy, no bo tak jak powiedziałeś, takie hotele, które każdy może sobie wyszukać w zasadzie pewnie w naszej wyszukiwarce czy w wyszukiwarce konkurencji, która na przykład nawet nie będzie zabezpieczona, to będzie ten sam hotel prawdopodobnie, czy w Google też znajdziesz hotel, nie? On nie jest zaszyfrowany za jakimś paywallem czy czymś takim. Więc jak najbardziej to może być almost public z naszej perspektywy i przez to, że mamy podział na te domeny, to my też świadomie możemy podjąć te decyzje i no i tak jak powiedziałeś, świetna jest rzecz, jeżeli implementując rzeczy masz tę świadomość, ponieważ wiesz w jakiej subdomenie, w jakim bounded kontekście dana rzecz ma wylądować, że tak to ujmę. I przez to wiesz, jakie są wymagania dla tej subdomeny po prostu. Okej, użytkownicy, no to szyfrowanie, bo to są dane newralgiczne, GDPR i te sprawy.
Tak, no i to jakby, to nam może powstać dzięki temu taki prosty cheat sheet po prostu, nie? Który będzie mówił, jeśli to, 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 jeśli to, 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 jeśli to, 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 nie? I jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, a, okej, mamy taki decision tree właściwie, nie? W którym mamy, a jeśli są dane użytkowników, no to szyfruj wszystkie dane w bazie na przykład, nie? A jeśli są, nie wiem, hotele, no to niekoniecznie, ale zobacz, wiesz, jakby przejść sobie po tych subdomenach, które są tam tak naprawdę zahaczone, nie? Dużo wprowadzenia, dużo dookoła, tak
żeby
naprawdę.
Żeby wszystko ująć w jednym zdaniu na koniec.
Żeby wszystko ująć w jednym zdaniu na koniec, ale to jest tylko jeden z benefitów, nie? Tak naprawdę. Tutaj no, dużo więcej rzeczy się dzieje dookoła. Tu mówiliśmy o tym, że niektóre rzeczy możemy wyoutsourcować, niektóre robimy in-house, niektóre robimy, od razu kupujemy i tylko integrujemy i dzwonimy do mnie, żeby ogarnąć integrację, nie? Więc dużo różnych jakby aspektów można dodatkowo rozpatrywać tylko przez to, że w ten sposób myśli się o programowaniu, nie? O architekturze całej naszej, całego naszego biznesu tak naprawdę, bo nie, to jakby nie jest jedna aplikacja, no powiedzmy, że on top widzimy jedną, nie? Pewnie. Ale jakby generalnie chodzi o to, że dużo, dużo, dużo różnych konceptów możemy tutaj sobie napakować, nie? Które, dużo takich decision trees na różnych poziomach możemy rozpisać, tylko i wyłącznie poprzez myślenie w taki sposób o tym, jak projektujemy oprogramowanie, jak dodajemy nowy feature, gdzie on ma się znaleźć w systemie i to, gdzie on się znajdzie, dyktuje nam, co my jeszcze dodatkowo musimy tam zrobić.
Tak, i kogo będziemy potrzebować do zrobienia tego, bo też jasne. Specjalista na przykład od security będzie bardziej potrzebny właśnie przy pracy nad subdomeną, która wymaga zabezpieczenia, a może nad jakąś generyczną subdomeną mamy gdzieś tam junior czy mid deweloperów, którzy sobie spokojnie z tym poradzą i mogą nad tym pracować wręcz bez nadzoru seniorów i seniorzy będą mogli pracować nad korową i tak dalej, i tak dalej.
Generalnie to też bardzo fajny
bardzo
punkt,
dużo,
no.
Tak, bardzo
gdzie
dużo decyzji.
Skillset przydzielić, nie?
Tak.
Dobra, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że odcinek się przyda. Takie trochę wprowadzenie do tematu, który jest dość taki wychwalany, wszędzie go pełno w internetach.
Za każdym razem, jak o nim słucham, to wydaje mi się, tak, to jest bardzo fajny temat i później jest mi ciężko to zastosować w jakiś sposób u siebie.
To strategiczne o tyle jest spoko, że ono nie narzuca też tego, jak masz coś zrobić. Że tu jakby taktyczne, faktycznie przy tych taktycznych wzorcach, no to tu masz już konkretne jakby implementacje tego, jak coś robić, nie? Natomiast przy strategicznych absolutnie możesz sobie nadal trzaskać swoje krudy, backendowcu, jeden z drugim. I jakby wcale nie ma tutaj spiny na to, jak ty to zrobisz, nie? Jakby o tyle jest to fajne, że to jest zbiór wzorców, nie? To nie jest jeden wzorzec, który musimy zastosować albo nie zastosować. To jest zbiór wzorców i część możemy zastosować. I te strategiczne są fajne, bo one w ogóle nie mówią ci o tym, czy ty masz w ogóle mieć mikroserwisy, czy ty masz mieć monolit, jak ty masz to sobie wszystko poukładać na poziomie takiego już kodziku, nie? Czy aplikacji. To jest tylko na poziomie koncepcyjnym, jak my w ogóle planujemy to nasze oprogramowanie. Dobra, bo podsumowujemy już od iluś minut. Mamy nadzieję, że się przydało. Słuchałaś podcastu ITT, który prowadzi dla ciebie jak zwykle
Grzegorz Kotlarz oraz
Dawid Chruścielski. Cześć.
Bye.